Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa, Anna Kozak, radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.
Dzień dobry Państwu.
Jak ocenia Pani politykę miasta co do parkowania pojazdów w centrum? To jest temat uporządkowany, czy jednak jest tutaj sporo chaosu?
Myślę, że musimy uporządkować temat parkowania.
Czy jest chaos?
Moim zdaniem chaos jest bardzo duży. Też chaos jest związany z tym, że mamy cały czas, jesteśmy w wiecznym remoncie. Mamy problem z przejazdem przez miasto, problem z zaparkowaniem auta. Jest ogólne niezadowolenie z tego tytułu. Naprawdę zgadzam się z panem redaktorem.
Ale jest niezadowolenie dlatego, że jest mało miejsc parkingowych, czy dlatego, że mamy perspektywę podwyżki zaparkowania?
Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Ja myślę, że niezadowolenie jest i z tego tytułu, i z tego tytułu. Jeżeli chodzi o brak miejsc do parkowania, oczywiście mamy przyzwyczajenie, każdy by z nas chciał zaparkować blisko. Nikomu nie chce się przejść 200-300 metrów, żeby zaparkować z auto w innym miejscu. Natomiast podwyżki muszą być. Myślę, że dlatego, że nie było ich od wielu, wielu lat i te podwyżki parkingów na pewno będą, ponieważ wzrastają nam koszty, jak gdyby też dbania o naszą, jak gdyby tutaj infrastrukturę. Także zapewne przymierzamy się do tego, rozmawiamy, już było kilka spotkań na ten temat, żeby te podwyżki się odbyły. Natomiast nie uważam, żeby te podwyżki powinny być aż tak bardzo mocno drastyczne. Wszystko nam wzrasta. Wzrasta nam opłata za śmieci, mają wzrosnąć parkingi, wzrosły koszty za energię elektryczną. To jest bardzo dużo. Jesteśmy jeszcze w trakcie pandemii, jeszcze jesteśmy w trakcie tych wszystkich zawirowań covidowych i nasze budżety domowe są bardzo napięte i naprawdę każda złotówka dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego grzewania jest bardzo cenna.
Ale w wielu miastach cena za parkowanie w ścisłych centrach ma odstraszać i namawiać, jakby nakłaniać ludzi przyjeżdżających samochodem do tego, aby robili to bardzo krótko albo zostawiali samochody poza centrum.
Oczywiście, że tak. My jesteśmy jak gdyby w takim momencie dokonania wyboru, czy chcemy miasta dla mieszkańców, czy chcemy miasta dla samochodów. Musimy podjąć decyzję, czego my tak naprawdę chcemy, w jakim mieście chcemy żyć. Czy chcemy żyć w takim mieście, gdzie będziemy mogli parkować samochody wszędzie, czy będą jakieś pewne miejsca, gdzie te samochody zostaną i będziemy się poruszać komunikacją miejską, będziemy czerpać z tego, że będziemy mogli się spacerować i ten przejazd komunikacyjny będzie drożny. To jest taka decyzja, którą my musimy podjąć. I byliśmy bardzo wszyscy przyzwyczajeni do tego, że podjeżdżamy do centrum, zostawiamy auto, idziemy, załatwiamy sprawę, wracamy do domu autem. Myślę, że warto jak gdyby tutaj rozważyć to, że jednak trzeba uszanować to nasze centrum, to nasze miasto i te parkingi powinny być tak usytuowane, ja uważam, że powinny być możliwości dla mieszkańców, czyli na przykład powiedzmy na takich mniej oddalonych okolicach od centrum powinny być parkingi, które powinny być na przykład skorelowane z kartą mieszkańca, czyli dla mieszkańców, którzy zostawiają swoje podatki w Gorzowie, mają możliwość zostawienia auta po mniejszych opłatach niż w centrum i poruszania się komunikacją miejską. Uważam, że to by było dobre, ponieważ wtedy by te samochody nie wjeżdżały bezpośrednio do centrum, byłyby one w obrzeżach miasta, natomiast dałoby to też tą możliwość oszczędności, że nie szłoby tyle pieniędzy z naszego budżetu domowego na zapłatę za parking.
No, jeśli już rozmawiamy o polityce parkingowej w mieście, to przy Filharmonii parking płatny, czy nie, w Pani ocenie?
No, możemy powiedzieć, że się już skończył okres trwałości projektu, prawda? Bo już się skończył okres trwałości projektu, czyli to, co było związane z uzyskanymi środkami unijnymi. Mamy tam 400 miejsc, panie redaktorze, i mamy 400 tysięcy kosztów rocznych utrzymania tego parkingu. Mamy też obietnicę włodarzy miasta, że mamy jako mieszkańcy tam parkować, że to jak gdyby rozwiąże też problem parkowania. Oczywiście zapytamy pana prezydenta o to, dlaczego jest taka zmiana i dlaczego została podjęta decyzja przez panią dyrektor, że jednak chciałaby oddać w zarządzanie jak gdyby ten parking dla firmy zewnętrznej i żeby ten parking był płatny. Może też powodem jest to, że mieszkańcy może trochę nadwyrężyli jak gdyby to pozwolenie przez władze miasta i nie parkowali tam czasowo, a zrobili sobie z tego powiedzmy jeden wielki garaż podziemny. I tam te auta stały cały czas, co było spowodowane tym, że inni mieszkańcy nie mogli z tych miejsc korzystać.
No to jest jakby oddzielna kwestia, o czym pani mówi, ale przypomnę, że kiedy Filharmonię budowano, to ówczesny prezydent, no wszemi wobec ogłaszał, że parking ma służyć mieszkańcom, że będzie udostępniany bezpłatnie. O to chodzi, taka jest polityka parkingowa miasta. I teraz co, zmieniła się optyka miasta?
No właśnie, to jest dobre pytanie do pana prezydenta. Będziemy je zadawać na sesji. Też jestem ciekawa odpowiedzi, dlaczego zmieniła się aż tak polityka, że nawet chyba rok temu była taka sytuacja, że obiecano nam jako mieszkańcom, że możemy tam parkować, a teraz będzie to parking płatny.
Niedawno prezydent miasta otrzymał od rady absolutorium. Czyli pozytywną ocenę radnych co do oceny i jego działań w minionym roku. To jest ocena nieco naciągana, czy wręcz przeciwnie, zasłużona?
Panie redaktorze, absolutorium to jest taki dokument, który wydaje się prezydentowi za realizację budżetu. Opinia była pozytywna Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli RIO. Ja uważam, że w tej dobie, kiedy spotkaliśmy się naprawdę z taką sytuacją dla nas nieznajomą, bo przecież byliśmy w dobie pandemii, to było bardzo ciężko rządzić miastem, bardzo ciężko było podejmować decyzje, bo ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, ile my żeśmy środków z budżetu musieli przekazać, których w ogóle nie planowaliśmy na takie wydatki, żeby ratować miasto i mieszkańców. Ja może przypomnę, Gorzowska Dycha to było jakieś 11,3 miliona złotych, to było dofinansowanie dla przedsiębiorstw. Poszliśmy też na rękę dla przedsiębiorców, którzy mieli lokale komercyjne. Umorzyliśmy im opłaty za wynajem lokali. To było jakieś 8 milionów. Pomogliśmy dla szpitala, pomogliśmy dla DPS-ów, wynagrodzenia dla DPS-ów, dla pracowników, którzy pracowali w trudnych warunkach, w warunkach covidowskich pracowali. Także tam poszło w granicach 11 milionów. No i musimy też jak gdyby pamiętać o tym, że miasto przez ten czas, kiedy no, wszystkich nas to dotyczy, wszyscy mieliśmy ten problem z prowadzeniem działalności gospodarczej, z umowami o pracę. Jednak te utracone dochody dla miasta, utracone dochody w MZK, kiedy te autobusy jeździły w ograniczonej liczbie pasażerów, no to jest kolejne 15 milionów. Czyli my generalnie takim prostym sumptem przeznaczyliśmy około 45 milionów na to, żebyśmy mogli jak gdyby tutaj przetrwać ten rok. Dlatego można powiedzieć, że te wydatki budżetowe zostały zrealizowane chyba tam bodajże w 86%. Ja uważam, że to nie jest zły wynik. Z tym wszystko się wiąże. To było tak, że kwestia była jak gdyby ograniczonej pracy. Nie można było jej wykonywać. Wzrosły nam ceny, niesamowicie wzrosły usługi. Każde nasze projekty unijne, które były zawierane wcześniej, teraz trzeba było dołożyć ileś tam procent więcej, żeby w ogóle to realizować. Mamy przestoja. Także uważam, że to nie jest to tak, żeby można było jak gdyby scharakteryzować to, tak jak robiliśmy to w 2019. Ja uważam, że ten rok przebrnęliśmy, uważam, że dobrze go zakończyliśmy, dlatego wszyscy podjęliśmy taką decyzję, że byliśmy wszyscy za.
A idziemy do przodu, czy nadrabiamy zaległości, jeśli chodzi o lokomotywę inwestycyjną w Gorzowie?
Oczywiście, że mamy zaległości. To nie jest tak, że idziemy cały czas do przodu, idziemy z zaległościami, ponieważ tak. No mamy dwa przetargi nieudane bodajże na Hawelańską, czekamy na kolejne. Mamy opóźnienia, jeżeli chodzi o Myśliborską, bardzo spore. Mamy opóźnienia DK22. Zobaczymy, jaka będzie realizacja CESIB-u. Naprawdę wywiatuję i trzymam kciuki za to, żeby od września to ruszyło. Zobaczymy, czy to się uda. Także opóźnień mamy naprawdę sporo, a przed nami mamy kolejne inwestycje, bo zaraz mamy przecież remont Kosynierów Gdyńskich, do czego się przymierzamy. Zaraz mamy remont Wełnianego Rynku. Także naprawdę to jeszcze przed nami jest daleka droga. Ale widać, że wszystko powstaje. Bardzo dużo inwestycji powstało, bo dostaliśmy jako miasto bardzo dużo dofinansowań, bo dostaliśmy około 600 milionów. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest duża, dla nas bardzo spora szansa jako miasta.
A widzi pani w tej wyliczance, którą przed chwilą pani przedstawiła, jakieś ciemne strony? Gdzieś nam czegoś jednak brakuje? Gdzieś nie domagamy?
No takim dokumentem, który może nam powiedzieć o stanie miasta, to jest raport o stanie miasta, tak? Tam mamy wszystko czarno na białym, co jest dobre, co jest złe. To nie jest tak, że wszystko jest dobrze. Raport o stanie miasta pokazuje nam, gdzie mamy jeszcze obszary, które wymagają poprawy. No ja na przykład przytoczę. Na przykład tutaj była kwestia, powiedzmy, żłobków. W raporcie o stanie miasta było tam podane, że chyba 760, tak z pamięci to mówię, 765 dzieci do żłobków złożyło podania, a było 806 przygotowanych miejsc dla tych dzieci. Natomiast nie było podanego rozbicia, ile jest tych żłobków takich miejskich, a ile jest tych żłobków prywatnych, tak? No bo cena dla matek jest bardzo duża, tak? Różnica jest bardzo duża cenowa. Więc kwestia jak gdyby dobudowania tych żłobków jeszcze miejskich o tych niższych kosztach jest, uważam, bardzo ważna dla gorzowianek, dla nas matek. Następny obszar, to co na przykład ja zwróciłam uwagę, to jest kwestia na przykład remontu kamienic w Gorzowie. W 2020 2020 roku zostały tylko dwie kamienice oddane na kwotę chyba bodajże 240 tysięcy. No mi się marzy, tak, żebyśmy jednak tych kamienic więcej remontowali, żebyśmy odbudowali to nasze piękne stare miasto, żeby chociaż pójść, nie wiem, w 20-30% tego, co robi chociażby Łódź. Żeby to miasto wyglądało pięknie i przyciągało swoim walorem inne osoby, które podejmą decyzję, żeby tutaj zamieszkać.
Wzrastają ceny za odbiór nieczystości. Decyzja spodziewana?
Panie redaktorze, to nie wygląda tak, że jak jest podwyżka, to my radni otrzymujemy informacje. My tak samo jak mieszkańcy otwieramy, nie wiem, komputer, patrzymy informacje od was, że mamy podwyżkę. Tak, 8 zł od osoby. Uważam, że to jest normalnie, to jest bardzo duża podwyżka. To jest bardzo duża podwyżka dla osób, które mają rodzinę. To jest naprawdę bardzo duża podwyżka. I powiem panu redaktorowi, że pozwoliłam sobie przejrzeć dokumenty tak na szybciutko. Z czego spowodowana jest ta podwyżka? Bo ja rozumiem, że jest tutaj jak gdyby nowelizacja ustawy, o czym mówiliście państwo z innymi radnymi. Ja nie będę tego powtarzać, bo już to wszyscy na pewno wiedzą. Ale ja powiem coś nowego. Ja sobie wydrukowałam rok 2019 do roku 2020. No oczywiście przychody nam wzrosły o 8,4 miliona. Poszło nam w górę. Ale to, co mnie przeraziło, to jest to, że usługi obce wzrosły nam o 14,2 miliona. 14,2 miliona nam wzrosły usługi. To jest bardzo, ale to bardzo wysoko. Bo to podniosło koszty działalności operacyjnej o 14,3. Ale co możemy tutaj wywnioskować? Pytanie rodzi się jedno. Czy firma była tak zaskoczona taką podwyżką, czy po prostu firma nie zabezpieczyła ryzyka wzrostu usług obcych i stąd mamy takie niedobory, bo w 2019 roku mieliśmy zysk 4 miliony 600, ale w 2020 już mamy stratę 2 miliony 400. Ja rozumiem, że jest kwestia jak gdyby tego, że od kwietnia 2020 mieliśmy konieczność tonażowego rozliczania odebranych odpadów, tak? Czyli tak, jak kiedyś wjeżdżało 100 ciężarówek, to się tego nie ważyło, tylko stawiały śmieci i ryczałtowa była opłata. Teraz jak wjeżdża 100 ciężarówek, musimy to wszystko zważyć, od tony płacimy. Mamy jeszcze przed nami przetarg, więc ja myślę, że to nie jest ostatnie słowo MG6. Ja myślę, że my jako mieszkańcy, my się jeszcze będziemy spodziewać, że będzie kolejna podwyżka, bo z tego, co mówiła pani dyrektor, przewidywane ceny za odbiór tony teraz bez 508 zł, a ma być 727. Więc ja myślę, że to będzie jeszcze jakaś niespodzianka nas czekała, tym bardziej, że w wieloletniej prognozie finansowej mamy zaznaczone, że w roku 2021 wydatki majątkowe mają być 3 miliony 600, a w 2022 mają wynosić 4 miliony 200. Więc myślę, że albo to będą zakupy, albo to będzie kwestia jak gdyby redukowania tej straty, ale myślę, że jeszcze jakaś niespodzianka nas czeka. Poza tym przy wyborze operatora jest jeszcze jedna kwestia. Ja nie rozumiem dlaczego, jeżeli już wybieramy tego operatora i płacimy tyle kasy za to, dlaczego my nie egzekwujemy jakości. Dlaczego nie ma tej jakości? Dlaczego nie ma tych kar? Dlaczego są powywalane te śmieci? Dlaczego jest tak brudno i tak nieestetycznie w naszym mieście? Kto za to ponosi odpowiedzialność?
Na pytanie, które pani postawiła, tu i teraz odpowiedzi jednak nie znajdziemy. Dziękuję pięknie. Anna Kozak, radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, była porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję uprzejmie.